Agroeko, magazyn ekologiczno-rolniczy.
Przed mikrofonem Agnieszka Radochońska. Dzień dobry, w sobotę. Dziś 28 października. Witamy się oczywiście piosenką. Nie tak szybko słońce dzisiaj wstanie, bo w Rzeszowie 14 minut po godzinie 7 zajdzie o 17.16, a to oznacza, że dzień potrwa nieco ponad 10 godzin. Według synoptyków niebo będzie zachmurzone i przelotnie popada deszcz, ale na termometrach na pewno ponad 10 stopni Celsjusza. I o tym na pewno Państwo jeszcze dziś usłyszą. W nocy z soboty na niedzielę zmieniamy czas, przestawiamy zegarki z godziny 3 na godzinę 2.
Don't have to worry, 'cause oh, baby, there ain't no mountain high.
Słuchają Państwo audycji AgroEko, a co dziś w programie? Powiemy o kształceniu przyszłych pszczelarzy. Dowiemy się, jak przebiega nauka w technikum pszczelarskim, oczywiście w Pszczelej Woli. Będziemy też zwalczać opuchlaki na różaneczniku. To są takie chrząszcze, które robią dziury w liściach. Wyglądają nieprzyjemnie, ale będzie też przyjemnie, bo powiemy o astrach jesiennych. I jest też dobra informacja dla rolników, którzy nie wnioskowali jeszcze o pieniądze na modernizację małych gospodarstw. Można to zrobić do 10 listopada. Pierwotnie nabór miał zakończyć się wczoraj, ale resort zdecydował, że będzie trochę więcej czasu na składanie wniosków. To wszystko w tym programie do godziny 7.
Aujourd'hui c'est moi qui viendrai te chercher, entendre ta petite voix, me raconter sa journée, te regarder me dire n'importe quoi, juste pour me faire rire, et te voir si fière de toi, quand tu réussis. Je n'aurais pas cru que ce rôle pouvait tenir sur mes épaules, qu'importe ce que je suis, même si ça n'a pas de nom. Ce que tu es dans ma vie, même si ça n'a pas de nom, je serai ta sœur, ton allié, ton ami, ton bout de rocher. Ce que l'on est l'une pour l'autre, ce que l'on est l'une pour l'autre, ça brille. Et si c'était ça la famille? Et si c'était nous, il faut signer. Oh. C'est un peu de ses yeux que je vois dans tes yeux. C'est un peu de son rire que j'entends dans ton rire. Et si un jour tu dis, en parlant de nous, on se connaît depuis plus longtemps que tout. Alors j'aurais tenu ce rôle, alors j'aurais eu les épaules, qu'importe ce que je suis, même si ça n'a pas de nom. Ce que tu es dans ma vie, même si ça n'a pas de nom. Je serai ta sœur, ton allié, ton ami, ton bout de rocher. Ce que l'on est l'une pour l'autre, ce que l'on est l'une pour l'autre. China. Et si c'était ça la famille? Et si c'était nous, Il faut signer. Oh.
O 2 tygodnie dłużej można ubiegać się o pieniądze na rozwój małych gospodarstw. Na razie wnioski o to wsparcie finansowane z planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na kwotę blisko 105 milionów złotych złożyło ponad 1000 rolników. To bardzo mało w porównaniu z ubiegłymi latami. O szczegóły naboru zapytałam Andrzeja Kraskę, wicedyrektora podkarpackiego oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Tych wniosków w skali kraju obecnie wpłynęło 890. Czekamy jeszcze na większą liczbę wniosków, dlatego że w poprzednich latach ich było znacznie więcej. W skali województwa na razie mamy przypisane do systemu 59 wniosków. Natomiast jest to rozpatrywanie troszkę inne niż w poprzednich latach, ponieważ tutaj została wprowadzona tak zwana wirówka, potocznie nazywana, czyli system, który losuje i wnioski przekazuje do różnych województw. Niekoniecznie one będą rozpatrywane, te wnioski, które z Podkarpacia są, niekoniecznie będą u nas rozpatrywane, a raczej w innych województwach i odwrotnie, my też będziemy rozpatrywać te wnioski z innych województw.
Małe gospodarstwa, czyli jakie to są?
Małe gospodarstwa to przede wszystkim gospodarstwa, które mają wielkość ekonomiczną nie większą niż 25 tysięcy euro. To też powierzchnia użytków rolnych, która nie przekracza 300 hektarów, ponieważ jeżeli ktoś ma powyżej tej wielkości, pomoc nie będzie przyznawana. Warto dodać, że ustalając taką powierzchnię użytków rolnych oraz wielkość ekonomiczną gospodarstwa, które jest w posiadaniu rolnika, uwzględnia się użytki rolne, które wchodzą w skład gospodarstwa w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy. A wielkość ekonomiczna gospodarstwa jest ustalana na podstawie całkowitej, rocznej, takiej standardowej produkcji w gospodarstwie, która jest wyrażona w euro. Czyli zdarza się, że jest to trochę mylone, że ktoś powie, no ja posiadam dużo ziemi, posiadam ciągniki i tak dalej. Ważne jest, co się udało zebrać, jakie mamy uprawy, jakie mamy inwentarz, czyli jakie zwierzęta, to one wchodzą tutaj jakby w wielkość ekonomiczną gospodarstwa, a nie sam potencjał maszyn, budynków i gruntów rolnych, tylko to, co uprawiamy w danym roku. Do tego jest odpowiedni kalkulator, za pomocą którego na naszej stronie, za pomocą którego można sobie wyliczyć, jaka jest właściwie wielkość ekonomiczna gospodarstwa przy uprawie konkretnej na przykład rośliny, czy też przy posiadaniu konkretnych zwierząt.
Poszczegóły odsyłamy Państwa również na stronę Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Drogą internetową składamy wnioski?
Tak, oczywiście wnioski o przyznanie pomocy można składać wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą systemu informacyjnego. Kwota wsparcia w tym roku wynosi 120 tysięcy złotych. Warto dodać, że jest to działanie premiowe, więc jest zakup i inwestycje w tym gospodarstwie są refundowane w 100%, ale te 120 tysięcy złotych przysługuje rolnikom, którzy mają produkcję ekologiczną, natomiast w przypadku innych rolników, w przypadku innych operacji, którzy nie mają tej produkcji ekologicznej, to jest 100 tysięcy złotych.
Płatność ma formę ryczałtu i będzie realizowana w 2 ratach. Najpierw na konto rolnika trafi 80% kwoty, a później reszta, czyli 20%. Co istotne, ta pomoc w okresie realizacji planu strategicznego może być przyznana tylko raz na osobę i gospodarstwo. W Agroeko, drodzy Państwo, wracamy jeszcze do wydarzenia z ubiegłego tygodnia, bo po raz pierwszy ekologiczne produkty prosto od rolników z regionu można było kupić na podkarpackim bazarku w Parku Papieskim.
Tu jest nasz, że tak powiem, bestseller. To jest rozświetlająca marchewka. Proszę dać mi rękę, to musi pani zobaczyć.
Ale to tłuściutkie.
No. Panu co się spodobało z tych kosmetyków naturalnych?
Szampon ziołowy, bardzo fajnie pachnie, pokrzywo. Jeszcze takiego nie spotkałem.
Pani na co się skusi?
Ja chyba na to masło do ciała z maliną. Przepiękny zapach.
Same dobre na pewno. Jakiś ser, jakiś chlebuś, grzybki tutaj chyba. Wszystko dobre.
I jak się podoba takie wydarzenie?
Super. Mam nadzieję, że będą się powtarzać.
Mam nadzieję, że to są faktycznie ludzie, którzy ekologicznie produkują, a ja właśnie preferuję taki sposób.
Tłumy kupujących, które tutaj widzimy dzisiaj od samego rana, świadczą o tym, że kierunek jest bardzo dobry.
Robert Pieszczok, dyrektor Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale.
Podkarpacki ośrodek jest od tego, aby jak najbardziej pomagać podkarpackim rolnikom, podkarpackim przedsiębiorcom działającym w obszarach wiejskich. wszystkich, a także no, wspomagać kupujących w tym, aby rzeczywiście na ich stołach zagościła zdrowa polska żywność.
Marchew, pietruszkę, buraczki, seler. Bardzo mi się tu podoba. I już na pierwszym stoisku zrobiłam zakupy.
Tak było w Rzeszowie tydzień temu. Podkarpacki Bazarek Miasto zorganizowało wspólnie z Podkarpackim Ogrodem Doradztwa Rolniczego w Boguchwale. Wzięło w nim udział około 100 wystawców z regionu i sporo klientów. Teraz grama, już za chwilę porozmawiam między innymi o problemach pszczelarzy, o tym jak wygląda kształcenie w technikum pszczelarskim. Moim gościem będzie Mariusz Hachuła, pszczelarz, nauczyciel przedmiotów zawodowych w technikum pszczelarskim w Pszczelej Woli.
Idę drogą prosto w pole, pod chateńkę, pod topole, by tam śpiewać i tam tańczyć, tak jak los mi gra. Chcę tam wracać o poranku, gdy kot budzi się na ganku, by z nim śpiewać i z nim tańczyć, póki siły mam. Tam, gdzie wiersz. Między brzozą i orzechem, ze spokojnym znów oddechem, zadumana, zasłuchana, w ciszy letni śpiew. Chatynka na zmartwień dzień, moje miejsce po prostu gdy boli ząb, moje miejsce, moje miejsce, moje miejsce, chatynka w burzliwy czas, moje miejsce, chatynka na ciężki głaz, moje miejsce, gdy znowu nie mogę spać, moje miejsce, moje miejsce.
Mariusz Hachuła, nauczyciel przedmiotów zawodowych w technikum pszczelarskim w Pszczelej Woli. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Co teraz dzieje się w pasiece? Ten okres intensywnych prac chyba za pszczołami?
Tak, to już praktycznie za nami. Powinniśmy kończyć dokarmianie do zimy i kończyć ostatni etap leczenia, zwalczania warozy. No i praktycznie rzecz biorąc, no, pszczoły powinny być wyleczone, przygotowane, no i powinniśmy myśleć już, myślę, nad kolejnymi pracami tymi zimowymi, żeby przygotować się do następnego sezonu.
Wspomniał pan o tym, że pszczoły powinny być wyleczone z tej nieszczęsnej warozy, która dotyka pszczelarzy.
Tak, no jest, niestety jest to choroba, która towarzyszy nam w dalszym ciągu i staje się coraz trudniejsza w swoim zwalczaniu, także tutaj pszczelarze no, muszą poprzez różne zabiegi doprowadzić do tego, żeby jej ilość po prostu ograniczyć. Dzięki temu będą mogli przezimować zdrowe rodziny, które w kolejnym sezonie dadzą ten upragniony miód.
Da się tę chorobę zwalczyć?
Całkowicie się nie da, ale powstają różne metody poprzez na przykład izolację matek, czy poprzez stosowanie różnych leków, które ilość tej populacji po prostu obniżają na tyle, aby te rodziny w przyszłym sezonie mogły być wykorzystywane jako rodziny produkcyjne.
Czym ona się objawia, ta choroba? Ile pszczół choruje? Jak to się odbywa?
To zależy od rozwoju populacji, prawda? No z jednej przezimowanej samicy roztocza może być nawet do 1200 samic potomnych. Roztocz odżywia się ciałem tłuszczowym pszczoły, a więc wpływa bezpośrednio na kondycję pszczół. Zarówno odżywia się tutaj, atakuje i larwy, jak na etapie czerwiu ukrytego, jak i osobniki dorosłe, a więc jest to choroba dość poważna. Natomiast ile osobników? To zależy od tego, jak w poprzednim sezonie pszczelarz wyleczył te rodziny, czy w tym sezonie obecnym robił jakieś odkłady, czy rodzina się wyroiła, czy pszczoły ewentualnie wyrabowały jakąś pasiekę porażoną, więc to jest dość zmienne. W jednej pasiece mogą być rodziny, które ilość roztoczy będzie na niewielkim poziomie, ale też i rodziny na przykład skrajne, na które nalatują się pszczoły z innych rodzin, może to być zdecydowanie więcej.
Wyleczenie tej warozy to jest takie najważniejsze, jeżeli pszczelarze chcą przygotować pszczoły do zimowli?
Tak, no i oczywiście zapewnienie w ciągu sezonu takiego ciągu pożytkowego, żeby pszczoły cały czas miały dostęp do świeżego nektaru i świeżego pyłku. Tutaj no, rozwój i kondycja pszczół w tym momencie to jest bardzo ważne. Mamy jeszcze jedną chorobę, która się nazywa Nosema cerane, która w tej chwili dotyka układu pokarmowego, dokładnie jelita środkowego pszczół, która też powoduje poważne straty już na przykład wyprzelenie rodzin pszczelich już jesienią. Także no, takie prowadzenie pasieki no, nie jest do końca bezproblemowe.
Ale w technikum pszczelarskim są młodzi ludzie, którzy chcą mieć swoje pasieki? Czy to są ludzie, którzy no, te pasieki odziedziczą?
W technikum pszczelarskim mamy dzieciaki z całej Polski i są to dzieci, które nie mają pasieki, tacy, którzy mają pasieki rodzinne. Ja jestem przykładem osoby, która nie ma żadnego doświadczenia, nikt u mnie w domu nie miał pszczół, nie jestem pierwszym, który zapoczątkował, ale mamy też dzieci praktycznie z wielu krajów ościennych, bo mamy dzieci z Kazachstanu, mamy dzieci z Ukrainy, mamy dzieci z Białorusi, także to są dzieciaki, które przyjeżdżają do nas do szkoły, żeby tą wiedzę posiąść. Oprócz trybie dziennym mamy oczywiście jeszcze kursy dla dorosłych, tak zwane kwalifikacyjne kursy zawodowe i tutaj weekendowo raz w miesiącu spotykamy się u nas w szkole, piątek, sobota, niedziela i raz w miesiącu na platformie e-learningowej.
Jak osoby, które nie mają pasieki, nie interesują się pszczołami, nie są pszczelarzami, mogą pomóc pszczołom? Czyli co taki zwykły człowiek może zrobić dla pszczół?
Najlepiej nie przeszkadzać. Oczywiście może posiać rośliny, które będą nektar lub pyłkodajne, prawda? Może jeżeli jest alergikiem, jest uczulony na jad pszczół, może pomóc innym zapylaczom, na przykład pszczołom samotnicom, trzmielom, kupując chociażby różnego rodzaju domki w sklepach ogrodniczych, albo oglądając gdzieś tam na internecie, próbując zrobić samemu takie domki, ustawiając je w miejscach na słonecznie, posiać łąki kwietne, właśnie zlikwidować trawnik na rzecz właśnie kwiatów, powiedzmy lawendy, innych kwiatów jeżówek, chociażby innych kwiatów, które będą kwitły od wiosny do jesieni.
Z jakimi problemami borykają się pszczelarze? To są choroby, ale co jeszcze?
Są choroby, no i od tego roku mamy kolejny problem, no jakby ze zbytem miodu, prawda? Miód, zwłaszcza ten wielokwiatowy, rzepakowy miód, który jest w tej chwili pozyskiwany w większych ilościach. Zapotrzebowanie rynku na ten miód no, zmalało i to jest kolejny problem. Natomiast pozyskiwanie takich miodów odmianowych, innych, no staje się też coraz trudniejsze ze względu na pogodę, albo pada deszcz, albo było zimno, kwiaty przemarzły, więc tutaj no, cały czas jakby wpływ tej pogody, zmiana warunków, no to, co dzieje się w rolnictwie, prawda? Jeżeli susza dotyka rolnictwa, usycha powiedzmy gdzieś tam pole faceli, gryki i tak dalej, no to pszczelarze też korzystają z tych pożytków, tak? Także pszczelarstwo i rolnictwo są to jakby dwie nierozerwalne gałęzie ze sobą. Jedni z drugimi współpracują, jedni drudzy mają korzyści. Rolnicy w postaci zwiększenia plonów, my w postaci tego pozyskanego miodu. No i niestety, jeżeli przychodzi jakaś burza, ulewa lub susza, no to niestety pszczoły też na tym cierpią.
Powiedział pan, że zmalało zapotrzebowanie na miody?
Na miód rzepakowy generalnie. Tego miodu, z tego co słyszymy, w ostatnim czasie dość sporo zostało sprowadzone z zagranicy. No i ten miód, tak jak inne produkty rolne, po prostu zalewa nasz rynek. Tak?
A czy ten miód, który do nas przybywa z zagranicy, czy to jest miód?
To znaczy, jeżeli on wpływa na teren Unii Europejskiej, no musi być badany i musi zachowywać jakość handlową miodu, która jest przypisana dla miodu, tak? Natomiast my jako pszczelarze oczywiście chcielibyśmy, aby nasz miód krajowy był kupowany przez chociażby najbliższych, prawda? To jest jakby najlepszym rezultatem tej pracy. Dlatego też no, samo posiadanie pszczół w tym momencie to jest jedna rzecz, natomiast utrzymanie pasieki najczęściej no, jest związane z tym, żeby ten miód sprzedać i za uzyskane pieniążki, które można zainwestować w budowę pracowni, wyposażenie, w udoskonalanie, dlatego że no, pszczelarstwo może wielu ludziom kojarzy się z czymś trochę archaicznym, ale no, niestety w ostatnich latach, zwłaszcza po wejściu do Unii Europejskiej, zostało dość mocno zmodernizowane i wykorzystywanie różnych no, powiedzmy, wag elektronicznych, różnych przyczep do przewozu pszczół, no technicznie jest dość mocno rozbudowane, prawda? Także tutaj, no oczywiście pożytki stanowią integralną rolę, zdrowie pszczół, umiejętności pszczelarza. Jest wiele, wiele różnych czynników, które ostatecznie wpływają na to, czy my pozyskamy ten miód, czego nie pozyskamy. A tak jak na Podkarpaciu, czy pszczelarze pozyskają miód spadziowy, który jest złotem dla pszczelarzy, czego nie pozyskają, a wiemy, że spadź występuje, nie występuje co roku, tak?
Różne problemy, ale pszczelarze sobie jakoś z nimi radzą, a my możemy pomóc tym naszym pszczelarzom, inwestując właśnie te miody. Każdy powinien mieć swojego pszczelarza i kupować.
Kupując miody, pozwalając sąsiadom utrzymywać pszczoły, tym, którzy mają na to ochotę, siejąc kwiaty, łąki roślin nektarowych i płukodajnych.
Trzeba wstać, bo świt, trzeba żyć, odważyć się, pomimo wszystko. Podobny jest, jak krople dwie, do tego dnia, co skończył się. Lecz trzeba wstać, już świt, trzeba żyć, po prostu żyć, bo może blisko. Czeka cud powszedni nieduży, kropla słońca w kałuży, trochę wzruszeń i drżeń. Wszystko jest po drodze możliwe, choć nie wierzysz prawdziwe, zanim skończy się dzień. Znam i trzeba wstać, bo świt, trzeba żyć, odważyć się, pomimo wszystko, to znowu on powtarza się. Największa z szans, następny dzień, wystarczy wstać, gdy świt, nie to nic, że nie wiesz czy naprawdę w końcu gdzieś. Czeka cud powszedni nieduży, kropla słońca w kałuży, trochę wzruszeń i drżeń. Wszystko jest to drodze możliwe, choć nie wierzysz prawdziwe, zanim skończy się dzień. Czeka cud powszedni nieduży, kropla słońca w kałuży, trochę wzruszeń i drżeń. Wszystko jest po drodze możliwe, choć nie wierzysz prawdziwe, zanim skończy się dzień. Gdzieś czeka cud powszedni nieduży, kropla słońca w kałuży, trochę wzruszeń i drżeń. Wszystko jest po drodze możliwe, choć nie wierzysz prawdziwe, zanim skończy się dzień.
Pomagamy pszczelarzom. Jak to zrobić, opowiadał nam Mariusz Hachuła, pszczelarz, nauczyciel przedmiotów zawodowych w technikum pszczelarskim. Oczywiście w Pszczelej Woli tak pięknie się złożyło. A już za chwilę w programie nasz stały cykl, spotkanie z Anią Rydzik i podpowiedzi, jak zwalczać opuchlaki na różaneczniku. To są takie niemiłe chrząszcze, które robią nam dziury w liściach, ale będzie też coś przyjemnego, coś jesiennego, czyli zastanowimy się i dowiemy się, jak zadbać o astry jesienne, aby jeszcze wokół domu było kolorowo i przyjemnie.
My day starts out the same. It looks like it might rain, but I will not complain, 'cause I can see the sun. I say my little prayers, running down the stairs. The streets are going nowhere, but I don't care, 'cause this day is beautiful. Nothing's gonna get me down. It's no ordinary world when you're here with me. I take the time to smile, I have the space to breathe. It's no ordinary world when you walk with me. I see inside my dreams every diamond, every pearl. It's no ordinary world, no ordinary world. Everybody's got a dream, every thought and every scheme, and all the spaces in between to see the clouds. I won't give it too much time to get inside my mind, 'cause all that really matters is here and now. When you're laying close to me, you're all the joy I need. There's no ordinary world when you're here with me. I take the time to smile, I have the space to breathe. There's no ordinary world when you walk with me. I see inside my dreams every diamond, every pearl. It's no ordinary world with your hand in mine. No reason to take our time. Surrender to love like good religion. Oh, it's no ordinary world. It's no ordinary world.
Everywhere.
zaglądamy kwiatkom w płatki. Poradnik ogrodniczy.
Gościem programu jest Anna Rydzik. Rozpoczynamy nasz stały cykl. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry, witam również.
Dzisiaj będzie przyjemnie i pożytecznie. Zaczniemy od tego, co pożyteczne i trochę nieprzyjemne, tak pozwolę sobie powiedzieć, bo będziemy walczyć z opuchlakami, które żerują na różaneczniku. Gdzie się chowają przed nami i jak sobie z nimi poradzić? Jakie szkody mogą wyrządzać?
No tak, opuchlak truskawkowiec pewno znany jest, może bardziej znany jest jako szkodnik także truskawek, ale bardzo często słuchacze pytają, że brzegi, blaszki liściowe, jeżeli chodzi o różaneczniki czy azalie, są wygryzione. I co to się podziało? Czy to jest choroba, czy to jest szkodnik? I to oczywiście jest szkodnik. To jest ten brzydki, nazwany przez panią opuchlak truskawkowiec. Jest to chrząszcz i chrząszcze żerują właśnie na liściach, wygryzając blaszkę liściową. Taki typowy szkodnik chrząszczowaty, jak taki przeciętny chrząszcz. Natomiast na korzeniach żeruje taka gruba larwa. I jedno, i drugie, a powiedziałabym nawet, że może ta larwa robi jeszcze większą szkodliwość, chociaż chrząszcz, wygryzając blaszkę liściową, przede wszystkim jakby zmienia wygląd tej rośliny, czyli ona przestaje być atrakcyjna, bo wiadomo, jest pogryziona, ale także zmniejsza się aparat, powierzchnia oddychania, fotosyntezy, no bo wiadomo, że tej blaszki ubywa, więc też na to musimy zwrócić uwagę. Natomiast żerowanie larw na korzeniu, jeżeli jest duże nasilenie, to naprawdę powoduje do obumierania mniejszym stopniu więdnięcia rośliny, a w dużym stopniu może doprowadzić nawet do obumierania rośliny.
One kiedy żerują?
No właśnie to jeszcze jest, że nie możemy o każdej porze dnia wejść na działkę, popatrzeć, poszukać i na przykład wyzbierać je, bo mamy na przykład jeden różanecznik. A one żerują późnym wieczorem. Dlatego wieczorem wychodzimy na działkę, robimy lustrację, szukamy takich właśnie opuchlaków, chrząszczy i wtedy też wykonujemy zabieg, bo wcześniej po prostu one sobie tam schodzą do ziemi, nie ma ich, a wtedy wychodzą, no i w związku z tym możemy je zlikwidować. Żeby je zlikwidować, to właśnie o tym czasie, tą porą, późnym wieczorem, trzeba wykonać zabieg jednym z preparatów owadobójczych i tutaj może być na przykład decyst czy fastak.
Jak od czego zaczynamy? Od liści czy jednak od tego miejsca, gdzie te larwy żerują?
No zaczynamy tutaj, opryskamy dokładnie część nadziemną, bo tutaj mamy większą możliwość. Możemy oczywiście także, jeżeli zlejemy mocno, opryskamy, to część tego preparatu dostanie się także do gleby, ale pryskamy roślinę. Natomiast jeżeli byśmy chcieli, widzimy na przykład, że coś tam dzieje się z rośliną i taki niechemiczny sposób walki z tym opuchlakiem, to możemy przygotować wywar z wrotyczu. Wrotycz na pewno jest wszystkim znany, roślina taka, która jest poszukiwana przez florystów i oni wykorzystują do różnych aranżacji, a rośnie właściwie w zasięgu ręki, bo na drogach, łąkach, gdzieś na sypach kolejowych można zebrać pół kilograma takiego wrotyczu, rozdrobnić, albo też jeżeli mamy już uzbierany, to suszu 75 gram, to dajemy do 10 litrów, zalewamy 10 litrami wody, pół godziny gotujemy i potem podlewamy, czyli lejemy po tych pędach i jednocześnie po liściach, po całej części nadziemnej i podlewamy także ziemię.
I ile razy w tygodniu?
No to wiadomo, że jeżeli chemię stosujemy, to też nawet raz nie pomoże, 2-3 razy, a tutaj trzeba po prostu, jak zrobimy ten rozwór, to mamy 10 litrów, więc dopóki nam wystarcza, a jeżeli nam się już skończy, to należy jeszcze powtórzyć, bo takie niechemiczne metody wymagają dłuższego stosowania. To nie jest tak, że jednorazowo zastosujemy i po prostu pozbędziemy się tych szkodników.
Czy one działają?
Tak, działają. W pierwszym etapie żerowania szkodnika, czyli jeżeli będzie to początek żerowania, nie będzie jeszcze dużo tego szkodnika, to tak, podziałają, lub też jako profilaktyka, czyli takie zabezpieczenie wcześniej zastosowane, żeby nie wystąpiły właśnie te szkodniki. Jak najbardziej.
A kiedy, po czym poznamy, że roślina no niestety nie da rady sobie z tym szkodnikiem i trzeba też coś
To tak naprawdę zrobić. Do końca to nigdy nie możemy wiedzieć. Zawsze trzeba się roślinie przyglądać i popatrzeć na kondycję rośliny, na wygląd liści. Możemy zawsze porównać, jeżeli mamy roślinę zdrową, ona zupełnie inaczej wygląda, kondycja rośliny jest inna, liść jest zielony, jeżeli coś się dzieje, coś tam nam podpowiada, że pewnie coś z rośliną się dzieje, może pierwsze wyżery są na brzegach blaszki liściowej, to już jest symptom, że żeruje tutaj opuchlak. Może nie ma go dużo, ale właśnie jest. I dlatego wtedy trzeba się przyłożyć, dokładnie przyjrzeć, zrobić taką dokładną lustrację. No i myślę, że albo popróbować niechemicznych tych sposobów, albo od razu przystąpić do chemicznego zwalczania.
Czy one mogą się przenieść na inne rośliny?
No tak, bo jeżeli żerują i jest obok roślina, obok jest mamy różanecznik, czy też mamy tutaj różanecznik, a obok mamy azalię, to jak najbardziej, jak nie będziemy zwalczać, no chyba, że im tak wybornie będzie smakował ten różanecznik, że nie przejdą na inne rośliny, bo no trzeba powiedzieć, że szkodniki też mają takie wybiórcze smaki i nie zawsze akurat daną odmianę atakują, bo czasem jest tak, że po prostu jedna wydaje się chyba dla nich bardziej smakowite i jest bardziej porażana. Tak jest to normalne w przyrodzie, że jedne są bardziej porażane, inne mniej, albo też są uwarunkowania takie genetyczne, że mniej porażana jest akurat dana odmiana niż ta, którą tak bardzo często porażają.
A jeżeli ktoś ma astry?
A jeżeli ktoś ma astry, to astry też mogą chorować. Astry? Na astrach głównie pojawia się mączniak, mączniak prawdziwy, szara pleśń. Mączniak prawdziwy, to jak ktoś ma astry wieloletnie, to na pewno zauważył, bo bardzo często o tej porze roku właśnie pokrywają te drobne listki, pokrywa nalot taki biało-srebrzysty. To jest właśnie nalot mączniaka prawdziwego. Może być także szara pleśń, bo mamy już zimne noce i są obfite rosy, nawet jeżeli nie ma opadów, ale też często zdarzają się i opady. Jeżeli są w gęstwinie nasadzone, to bardzo często jest także porażenie szarą pleśnią. Może być także plamistość, pojawia się na pędach, na liściach, takie brązowe plamy. Także astry wieloletnie, jakkolwiek bardzo wdzięczne rośliny jesieni, bo o tej porze niewiele już kwitnie, a astry pięknie kwitną, no zachwycać mogą różnymi kolorami.
Właśnie jakimi? Jakie to są o tej porze roku odmiany astrów?
No właśnie, od bieli właściwie poprzez róże takie w kierunku czerwieni, w kierunku fioletu, intensywne fiolety. No i oczywiście takie typowe marcinki, czy typowe takie michałki, bo tak też te astry się nazywa, po takiej niebieskości, oczywiście też w różnym odcieniu, jaśniejsze i ciemniejsze. Więc widać, że tutaj gama tych kolorów jest bardzo duża, ta paleta barw. Bardzo ładnie będą wyglądać, bo ich zastosowanie jest też szerokie, ponieważ one mogą być i wysokie, mogą osiągać 1,50 m, 1,80 m, nawet do 2 m, a mogą być całkiem niziutkie, na przykład 40 cm i nawet troszkę niżej, więc takie bardziej rozłożyste, gdzie mogą być na obrzeżach rabaty posadzone i będą bardzo ładnie wyglądać. Możliwości jest bardzo dużo, wszystko zależy od grupy, do jakiej dana odmiana należy, a tych grup jest kilka, jeżeli chodzi o astry jesienne.
Jakie wyzwania pielęgnacyjne?
No jeżeli chodzi o wyzwania pielęgnacyjne, to trzeba powiedzieć, że astry jesienne nie mają zbyt dużych wyzwań. Nie są nawet specjalnie żarłoczne. Lubią glebę taką piaszczysto-gliniastą, lekko kwaśną. Nie lubią stagnującej wody, ale nie lubią też suszy. Więc jeżeli teraz mamy takie gorące lata i często też ciepłe jesienie i często nawet jeszcze początek jesieni jest taki bardzo gorący, co mieliśmy przykład, to trzeba zwracać uwagę na wodę, bo jeżeli nie będzie tej wody, to bardzo szybko będą podsychać liście, ale też będzie krótsza żywotność tej rośliny. Wcześniej po prostu zakończą kwitnienie. Nie będzie to kwitnienie trwało powiedzmy od sierpnia do listopada, bo tak też kwitną te astry jesienne, stąd ta ich dekoracyjność jest taka duża, ale ta woda musi być, więc tu, jeżeli nie mamy zraszaczy, to pamiętajmy, że należy podlewać tą wodę, należy dostarczać. To nic, że jesień, tam nie ma zasobów wilgoci takich dużych, choć jak zaznaczyłam, nie lubią nadmiaru, ale stale umiarkowaną wilgotność taką bardzo lubią i o to też musimy zadbać.
Trochę powiedziała już pani, jakie choroby i szkodniki mogą zaatakować te astry jesienne, czy je profilaktycznie też można potraktować roztworem?
Można by było pewnie, chociaż nie ma tu zaleceń, jeżeli chodzi o mączniaki prawdziwe. Jeżeli chodzi o mączniaki prawdziwe, to na przykład wyciągi czosnkowe. Jeżeli mamy czosnek, to taki wyciąg możemy przygotować we własnym zakresie, albo możemy kupić sobie bioczos na przykład, czy biohikol i możemy zastosować. To nie są środki chemiczne. Można potraktować też rośliny te właśnie, siarkolem ekstra. To jest preparat siarkowy, który stosowany jest w ekologii, więc nie wprowadzamy mamy tam wielkiej chemii, tylko też należy pamiętać o tym, że siarkę olem ekstra pryskamy w początkowej fazie. Pojawia się, nie ma tego dużego nasilenia, na przykład mączniaka, to możemy popryskać siarkę olem ekstra. Natomiast nasza rompleść to jak najbardziej taki wyciąg czosnkowy możemy przygotować i też początkowym okresie. Jeżeli zobaczymy, że coś tam się dzieje, jest jakiś nalot, to od razu stosujemy, bo jeżeli będzie już duże nasilenie choroby, to też trzeba się będzie uciec pewnie do preparatów chemicznych. Ale nawet jeżeli stosujemy te wyciągi takie czosnkowe, to też należy pamiętać o tym, że należy to powtórzyć. To nie będzie tak za jednym razem.
Czy przycinamy astry jesienne?
Tak, właśnie to jest bardzo ważny czynnik, żeby ponownie zakwitły i obficie zakwitły. Bardzo ważne. Właściwie astry jesienne wszystkich grup, poza astrami krzaczastymi, przycinamy nisko nad ziemią. Natomiast te krzaczaste przycinamy mniej więcej w połowie wysokości. Czyli te w połowie wysokości, wszystkie pozostałe nisko nad ziemią, to jest warunek, robimy to wiosną. Czyli na wiosnę przycinamy i to jest warunek obfitego kwitnienia, ładnego obfitego kwitnienia w kolejnym sezonie po tym kwitnieniu. Także jest to bardzo ważne. Jeszcze by trzeba było pewnie dodać, bo mówimy, że one są mało wymagające, ale jeszcze powiedzieć o tym, że jednak co jakiś czas trzeba je odnowić, odmłodzić, bo jeżeli będą ciągle na tym samym miejscu, to wiadomo, że one się zestarzeją i mówimy o tak zwanym wyradzaniu, tak? Wyrodzą się i będą takie już, zdziczeją trochę po prostu, nie będą takie dorodne. Jeżeli one rosły na jednym miejscu powiedzmy 3-4 lata, to już jest symptom, że należy te astry odmłodzić. I jak to robimy? Wykopujemy karpę, zawsze wokół tej starej karpy przyrasta trochę nowych pędów i tworzą się takie jak gdyby nowe rośliny. I wtedy odcinamy je od tej starej karpy, starą karpę wyrzucamy, a one są zaczątkiem nowych roślin. I wtedy nasadzamy, gdzie mamy, gdzie nam pasuje w ogrodzie, gdzie tam przeznaczyliśmy jakieś miejsce. I w ten sposób mamy odmłodzoną roślinę i znowu na kolejne te kilka lat będzie nam kwitła i będzie ładnie wyglądała w ogrodzie. Także to odmładzanie jest również bardzo ważne. I jeżeli jeszcze tutaj bym dodała, co jest bardzo ważne, nawożenie, ale nawożenie potasowe. No teraz jesteśmy akurat w takim okresie, kiedy możemy nawozić to stosując nawożenie jesienne, czyli fosforowo-potasowe, to jak najbardziej wpływa na ukorzenianie i na kondycję roślin, ale pomimo, że my odmładzamy wiosną, że robimy to w kwietniu, maju, to ten potas jednak ma bardzo ważne znaczenie, bo to on decyduje o kwitnieniu. On decyduje o obfitości i jakości tego kwitnienia. No i oczywiście uwielbiają astry próchniczną glebę, lubią kompost, więc jeżeli ten kompost mamy na działce, to nie żałujmy, dajmy tym astrom. Można też we własnym zakresie sporządzić koncentrat z pokrzywy, albo jeżeli komuś się nie chce, to można kupić gotowy, bo teraz już można taki koncentrat kupić w sklepie i zastosować taki koncentrat. Natomiast umiarkowanie stosujemy nawożenie azotowe. Nie ma potrzeby tutaj wysokiego nawożenia azotowego, bo to także będzie rozpulchniało tkankę i może bardziej doprowadzić do tego, że będzie roślina przyrastała w tą część wegetatywną, a będzie słabiej kwitła.
Gościem programu była Anna Rydzik. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Do usłyszenia.
Your tattoo still looks cute to me, cute to me. We're old news, but you're new to me, new to me. I wanna fly to your shows, wanna wake up in your clothes. Come get your tipsy at 6:30, wanna take tonight slow. It's alright.
To wszystko w tym wydaniu AgroEko. Za uwagę dziękuję, Agnieszka Radochońska. Program zrealizował Jerzy Dziobak, a oprawę muzyczną przygotowała Magdalena Hałucha. Życzymy dobrego weekendu i dobrego całego przyszłego tygodnia. Do usłyszenia.
Opadły mgły i miasto ze snu się budzi, górą czmycha już noc. Ktoś tam cicho czeka, by ktoś powrócił, do gwiazd jest bliżej niż krok. Pies się włóczy bo pod murami, bezdomny niesie się tęsknota czyjaś na świata cztery strony. A ziemia toczy, toczy swój garb uroczy, toczy, toczy się los. A ziemia toczy, toczy swój garb uroczy, toczy, toczy się los. Ty co płaczesz, ażeby śmiać mógł się ktoś, już dość, już dość, już dość. Odpędź czarne myśli, dość już twoich łez, niech to wszystko przepadnie we mgle. Bo nowy dzień staje, bo nowy dzień staje, nowy dzień, bo nowy dzień staje, bo nowy dzień staje, nowy dzień, bo nowy dzień staje, bo nowy dzień staje, nowy dzień. Snu już miasto się wynurza, słońce wschodzi gdzieś tam. Tramwaj na przystanku zakwitł jak róża, uchodzą cienie do bram. Ciągną swoje wózki dwukółki mleczarze, nad dachami snują się sny, podlotków pełne marzeń. A ziemia toczy, toczy swój garb uroczy, toczy, toczy się los. A ziemia toczy, toczy swój garb uroczy, toczy, toczy się los. Ty co płaczesz, ażeby śmiać mógł się ktoś, już dość, już dość, już dość. Odpędź czarne myśli, poczuć błędny wzrok, niech to wszystko zabierze już noc. Bo nowy dzień wstaje, bo nowy dzień wstaje, nowy dzień, bo nowy dzień wstaje, bo nowy dzień wstaje, nowy dzień, bo nowy dzień.